Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, tak powiedział 17-wieczny poeta John Donne. Bo każda wyspa jest częścią jakiegoś kontynentu i każda wyspa jest gdzieś tam głęboko pod wodą połączona z lądem, tak czy inaczej. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, ponieważ my też ze sobą jesteśmy połączeni. Ale mimo tak, że tak jest, że nikt samotną wyspą nie jest, to na świecie wielu ludzi odczuwa głęboką samotność. I dzisiaj to taki paradoks, że łatwiej się komunikuje ze sobą, że bez problemu możemy utrzymać kontakt z osobami, które żyją gdzieś setki kilometrów od nas, ponieważ możemy dzwonić, pisać SMS-y, używać komunikatorów, możemy prowadzić wideorozmowy na Facebooku czy FaceTime'ie. Aczkolwiek wielu ludzi, pomimo tego wszystkiego, czuje brak autentycznych relacji, brak poczucia przynależności, brak tego, że komuś są potrzebni, że mogą kochać i być kochani. Czują się po prostu zwyczajnie samotni. Inni mają inny problem, ponieważ te relacje mają. A mimo, że je mają, to tak naprawdę czasem zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby jednak być samotną wyspą. Ponieważ chociaż podobno razem najlepiej, to okazuje się, że razem czasami jest też trudno wytrzymać ze sobą. I też o tym wiemy. Czasami ciężko się dogadać z najbliższymi. A bywa też, że potem idziemy do pracy i tam też wcale nie jest łatwiej. Wiemy doskonale, że relacje mogą przynosić wiele radości i satysfakcji w życiu i dają poczucie szczęścia, ale też czasami są przyczyną wielu zmartwień, smutków i łez. Nie trzeba żyć długo, żeby widzieć, jak dwóch przyjaciół, którzy kiedyś byli nierozłączni, w jakimś momencie przestaje ze sobą rozmawiać, ich drogi się rozchodzą, a oni idą każdy w swoją stronę i tak naprawdę nie chcą się znać. I wygląda to jakaś twoja historia dzisiaj. Czy jesteś w tej pierwszej grupie ludzi, który czuje się samotny, jak taka samotna wyspa? Czy może w tej drugiej grupie ludzi, którzy mają relacje, ale te relacje są trudne? To co nas wszystkich łączy, co jest uniwersalne nas wszystkich, to fakt, że wszyscy potrzebujemy relacji, potrzebujemy wspólnoty, bo tak zostaliśmy stworzeni. I bez względu na to, jakie mamy światopoglądy, jaka jest nasza historia, relacji potrzebuje każdy. Jakiś czas temu na ulicach Londynu pojawiły się autobusy z napisami, które były sponsorowane przez brytyjskich ateistów i humanistów, a one brzmiały: prawdopodobnie nie ma Boga, ciesz się życiem. Nie ma Boga, w niedzielę możesz spać dłużej. I to ciekawe, że ci ateiści, którzy sponsorowali te napisy, wielu z nich zdecydowało, że pomimo to, że w Boga nie wierzą, to w niedzielę wcale nie chcieli spać dłużej, ale stworzyli sobie kościół ateistów, zwany niedzielnymi zgromadzeniami. Ten kościół obecnie, to jest 50 kościołów na całym świecie, gdzieś ma 3,5 tysiąca ludzi, którzy chociaż w Boga nie wierzą, do chrześcijańskiego kościoła chodzić nie chcą, ale co niedzielę rano, około 10, spotykają się na wspólnych niedzielnych zgromadzeniach. I gdybyście tam byli na tym zgromadzeniu, zauważylibyście, że śpiewają piosenki, nie o Bogu, ale inspirujące piosenki, takie ładne piosenki. Jest jakieś przemówienie albo lekcja o życiu, o samorealizacji, ekologii albo o czymś tam jeszcze, a na koniec czas cichej refleksji czy cichej medytacji. I kiedy zapytano tych ludzi, ale po co to robicie, skoro nie lubicie kościoła, w Boga nie wierzycie, to po co to robicie? A oni powiedzieli: bo brakuje nam tego poczucia wspólnoty, przynależności, więzi wokół jakiegoś dobrego celu, jaki daje nam Kościół. Brakuje nam wspólnoty. I tu odkrywamy, że bez względu na to, kim jestem, jakie są moje światopoglądy i opinie na temat życia i Boga, to każdy z nas bez wyjątku potrzebuje relacji i potrzebuje wspólnoty. I tu pojawia się pytanie, czym tak naprawdę jest taka prawdziwa wspólnota i jak ona się zaczyna, od czego się zaczyna? Jak zacząć budować silne i zdrowe relacje, tak, żeby one się nie posypały. I z tym pytaniem też zmagali się chrześcijanie mieszkający w mieście Efes. To było takie miasto, około 250 tysięcy ludzi na szlaku, na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych. I gdybyśmy chodzili ulicami tego miasta, to zobaczylibyśmy wielokulturowy tłum, bardzo barwny tłum, różnych ras, narodowości, kultur. I ta różnorodność tego miasta też znajdowała swoje odzwierciedlenie w życiu Kościoła. który był równie wielobarwny, wielokulturowy i wielonarodowy. A to powodowało swoje problemy. Bo okazywało się, że ci chrześcijanie w tym kościele w Efezie właśnie zmagali się z tymi problemami etnicznymi, bo te różne narodowości nie mogły się ze sobą dogadać. Swoi nie mogli dogadać się z tymi obcymi, z tymi innymi, bo każdy jest inny. Też jak w każdym kościele było, były problemy rodzinne, jakieś kłótnie i spory między mężami, żonami, między dziećmi, rodzicami. A do tego dochodziły jeszcze problemy i nieporozumienia społeczne, bo różne warstwy społeczne się nie mogły dogadać. Ci bogaci, biedni, panowie i niewolnicy. I czasem wybuchały kłótnie, padały nieodpowiednie słowa. A więc apostoł Paweł, pisząc ten list do Efezjan, do tej wspólnoty w Efezie, postanowił wyjaśnić im, pokazać, na czym tak naprawdę prawdziwa wspólnota polega i gdzie się zaczyna. I Paweł, pisząc ten list, pisze tak. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. I u apostoła Pawła wszystko zaczyna się od Boga. Paweł, pisząc ten list, mógłby zacząć w różnych miejscach i na różne sposoby. Mógłby na przykład zacząć od samego siebie. Bo kiedy pisał ten list, to siedział właśnie w areszcie domowym w Rzymie, był więźniem samego cesarza i czekał na proces. A więc mógłby pisać o tym, za czym tęskni, czego mu brakuje, czego się obawia. Mógłby zacząć od samego siebie. Mógłby też zacząć od swoich adresatów, którzy doskonale rozumieli, jak to jest być mniejszością religijną w wielkim pogańskim mieście, w którym były 3 świątynie poświęcone kultowi cesarza, a do tego jeszcze świątynia Artemidy, która była uważana za 1 z 7 cudów świata. Oni doskonale pamiętali, że kiedy ten ich kościół tam dopiero powstawał, pączkował, to ci rzemieślnicy, którzy wytwarzali posążki Artemidy, wywołali w mieście zamieszki, bo bali się, że kościół będzie zagrażał ich interesom, że ludzie przestaną kupować te posążki. Mógłby zacząć od nich Paweł pisząc ten list, ale Paweł nie zaczyna ani od siebie, ani od nich, ale zaczyna od Boga, który jest początkiem wszystkiego. I ten Bóg, który jest początkiem wszystkiego, to On właśnie nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo i to On dał nam to pragnienie relacji, potrzebę relacji, ale także zdolność do ich budowania. Tak więc ci, którzy deklarują, że w Boga nie wierzą i próbują budować różnego rodzaju wspólnoty bez Boga, tak naprawdę okazuje się, że nie są w stanie tego zrobić. Znaczy tak, że ich Bóg stworzył. Stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo i także ich stworzył tak, że dał im potrzebę więzi i bliskości i dał im zdolność do kochania. Ponieważ Bóg jest początkiem relacji. Ale apostoł Paweł, pisząc te słowa do Efezjan, nie tylko odnosi się do aktu stworzenia, ale sięga dalej, jeszcze wcześniej niż stworzenie. Ponieważ mówi, że ten Bóg w Chrystusie nas wybrał przed założeniem świata. I tutaj dotykamy tajemnicy. Okazuje się, że zanim Bóg stworzył świat, to On chciał Ciebie, chciał nas. Jesteśmy wybrani. Teraz ktoś zada pytanie, no ale jak to Bóg wybiera? Wybram tego, tego, tamtego? Czy może to było tak, że Bóg wiedział, jakie decyzje w jakimś momencie w życiu podejmiemy i te decyzje pobłogosławił, jeszcze zanim świat powstał, że już nas błogosławił, chociaż nas jeszcze nie było? A może Paweł, posługując się takim ograniczonym ludzkim językiem, chce po prostu powiedzieć, że Bóg nas po prostu chciał. Że jesteśmy chciani przez Niego. Nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, bo Paweł sam nie mówi, jak Bóg wybierał. Ale Paweł jednoznacznie mówi, do czego nas wybrał. A wybrał nas do tego, abyśmy byli święci, nienaganni i żyli w miłości. A potem dodaje, że przeznaczył nas, abyśmy stali się Jego dziećmi. Bóg postanowił zaprosić nas do swojej rodziny. Krótko mówiąc, chciał nas adoptować. A być zaproszonym do rodziny to przywilej i wyróżnienie. 10-letni chłopiec tego dnia wkłada swoje najlepsze, najładniejsze ubranie. Starannie niż zwykle układa swoje włosy. Stara się być bardziej grzeczny niż zwykle i uśmiecha się najpiękniej, jak potrafi. Bo to jest ten dzień, kiedy do jego domu dziecka przychodzą młode pary, małżeństwa, po to, aby wybrać sobie dziecko, które będą chcieli zaadoptować. A więc on stara się, każdego, kto do niego podchodzi, przywitać, mówiąc dzień dobry, a potem ładnie się uśmiechnąć. Mając nadzieję, że tego dnia ktoś wybierze właśnie jego. Ktoś wybierze jego i da mu dom. I podchodzą kolejne pary i on mówi dzień dobry i ładnie się uśmiecha. A on dla nich jest jakby niewidzialny. Patrzą na niego, prześlizgują się tylko wzrokiem i idą dalej. Przecież on ma już 10 lat. Jest stary jak na dom dziecka, a oni szukają młodszych dzieci. Pato ma jedną nóżkę krótszą i kuleje, utyka. Po co komu kulawy chłopiec, kiedy może sobie wybrać takiego zdrowego? I tak mijają dni, tygodnie, miesiące, a jego nikt nie chce. Aż pewnego dnia, kiedy znowu włożył swoje najlepsze ubranie, ładnie ułożył włosy i uśmiecha się najpiękniej, jak potrafi, staje przed nim młode małżeństwo. On mówi dzień dobry, oni mówią dzień dobry. On się uśmiecha, oni uśmiechają się do niego. I on myśli, zaraz sobie pójdą, tak jak wszyscy. Ale oni nie idą. Oni pytają, jak masz na imię? Bo oni go chcą. Bo znalazł się ktoś, kto go chce, kto chce go pokochać, kto chce dać mu dom, nową tożsamość, nowe nazwisko, kto chce zaprosić go do tego, aby stał się częścią ich rodziny. I tak rodzi się wspólnota. Bo być zaproszonym do rodziny to przywilej. I to właśnie Bóg zrobił dla każdego z nas, ponieważ Bóg nie tylko nas stworzył, ale też tak, że z powodu grzechu myśmy wszyscy odsunęli się od Boga, staliśmy się obcy Bogu. I w jakimś momencie ten Bóg, który jest naszym Stwórcą, powiedział, że chce nas mieć w swojej rodzinie. I zaprosił nas do swojej rodziny, abyśmy stali się Jego dziećmi i chce nas adoptować. A więc kiedy zadaję sobie pytanie, czym jest prawdziwa wspólnota, jaki jest początek wspólnoty, to odkrywam, że prawdziwa wspólnota zawsze zaczyna się od Boga, który nie tylko nas stworzył, ale chce, abyśmy byli Jego dziećmi. Ale taka wspólnota też ma swoją cenę, ponieważ Bóg nie tylko chce, abyśmy byli Jego dziećmi, ale też zrobił wszystko, co możliwe, aby to mogło się stać i wydarzyć. Bóg chce, abyśmy byli Jego dziećmi tak bardzo, że dał swoje dziecko, swojego syna. I kiedy czytamy ten fragment, tutaj powtarza się często zwrot w Chrystusie, dzięki Chrystusowi, przez Chrystusa, w Nim, przez Niego. Paweł mówi, że Bóg obdarzył nas przywilejem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba, ale to przez Pana Jezusa Chrystusa. To w Nim wybrał nas przed założeniem świata, przeznaczył nas przez Jezusa, abyśmy stali się Jego dziećmi. A dalej pisze, w Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzających do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego, co w niebie i tego, co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczenie do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Więc Paweł mówi, że w Chrystusie mamy odkupienie i przebaczenie naszych win, naszych upadków, naszych grzechów. Bo tak to już jest, że konsekwencją grzechu zawsze jest śmierć. Skutkiem grzechu jest śmierć. Taka jest cena, którą trzeba zapłacić. I to jest cena, którą każdy z nas powinien zapłacić, ale nikt z nas nie może jej zapłacić i przeżyć. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł na świat, jak mówi ten tekst, przez swoją krew, czyli oddał swoje życie, aby zapłacić za moje grzechy, za grzechy każdego z nas. I w ten sposób nas odkupił. Ale ten Jego plan odkupienia jest większy niż tylko odkupienie mojego serca, mojej duszy, bo On chce, aby ten plan był widoczny w naszych relacjach, w tym jak różne narodowości traktują się nawzajem, jak w rodzinach traktujemy się nawzajem, jak ludzie w pracy traktują się nawzajem. A także, jak Paweł mówi, to jest ogromny plan, którego koniec zobaczymy z nastaniem pełni czasów, kiedy w Chrystusie zostanie połączone to, co w niebie, z tym, co na ziemi. Czyli ten odwieczny zamysł Boga, ten pomysł Boga na świat, który powstał gdzieś tam w niebie, w górze, zostanie zrealizowany tu, na dole, na ziemi. I pewnego dnia zobaczymy świat takim, jakim Bóg chce go zobaczyć, bo to jest część Jego wielkiego, wspaniałego planu odkupienia, który został zapoczątkowany przez Jezusa Chrystusa. I tu pojawia się pytanie, a dlaczego Jezus postanowił nas odkupić? Kilkanaście lat temu odwiedzili mnie znajomi, takie młode małżeństwo z jednorocznym synkiem, który miał taką szmacianą przytulankę, takiego zajączka szmacianego. Z tego razu wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy sobie na wycieczkę do Gdańska pociągiem. Więc pojechaliśmy na wycieczkę, a kiedy po całym dniu łażenia po Gdańsku i podróżowania pociągami wróciliśmy, byliśmy bardzo zmęczeni i odkryliśmy z przerażeniem, że zajączek gdzieś zniknął, ten króliczek się gdzieś zapodział. Więc szukaliśmy w walizkach, nie było, w mieszkaniu nie było, na schodach, na klatce schodowej nie było. Ten mały chłopiec był zrozpaczony, że jego króliczek gdzieś przepadł. No i tata postanowił, idziemy szukać króliczka. Nie byłem zachwycony tym pomysłem, że po całym dniu łażenia i podróżowania trzeba jeszcze gdzieś iść i szukać. No i gdzie go szukać? Bo to mógł się zgubić się wszędzie. Mógł się zgubić w Gdańsku, mógł w pociągu czy gdzieś. Więc ruszyliśmy na dworzec. Przetrząsnęliśmy cały dworzec. Pytaliśmy się wszystkich, kasjerek, sprzątaczy. Nikt nie widział króliczka. Ostatnie miejsce, gdzie mogliśmy go jeszcze zobaczyć, to na peronie, więc idziemy na peron, patrzymy, a tam na ławce siedzi sobie grzecznie nasz króliczek i czeka. I tak to jest, że są takie rzeczy, które są kochane, bo są cenne. Kochamy swoje cenne zegarki, cenne samochody, mieszkania, bo dużo kosztują, więc czasami je kochamy. Dużo dla nas znaczą. Ale są rzeczy, które są cenne, bo są kochane. I tak było z tym króliczkiem. On wcale nie był cenny, to była kawał szmacianej zabawki, brudnej i wytartej. Ale króliczek stał się cenny, ponieważ pokochał go mały chłopiec, który kochał go tak bardzo, że kiedy się zgubił, to gotów był zrobić wszystko, aby go odzyskać. I tak właśnie jest z nami. Nas samych nie za wiele jest wartości, ale staliśmy się cenni, ponieważ pokochał nas sam Bóg tak bardzo, że Jego Syn gotów był oddać za nas swoje życie. A dlaczego to zrobił? Znowu, gdybyśmy patrzyli na powtórzenia w tym fragmencie, to odkrylibyśmy, że Paweł powtarza do znudzenia ze względu na swoją wolę, bo takie było życzenie Jego woli, bo tak chciał. Okazuje się, że Bóg tak zrobił, bo tak chciał. Bóg kocha Ciebie, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce Cię pokochać i chciał Cię pokochać. A więc, kiedy zastanawiam się nad tym, czym jest prawdziwa wspólnota i jak się zaczyna, to odkrywam, że prawdziwa wspólnota to dzieło Chrystusa, który nas pokochał i odkupił, abyśmy byli częścią Jego planu zbawienia. Ta prawdziwa wspólnota zaczyna się tu i teraz. Ale ona nie kończy się tu i teraz. Ta wspólnota to spotkanie z Ojcem, Synem, ale też i Duchem Świętym. I o tym czytamy dalej, kiedy Paweł pisze, w Nim i wy, czyli w Chrystusie, i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. I apostoł Paweł mówi, że nie tylko spotykamy się z Ojcem, z Synem, ale też z Duchem Świętym i że każdy człowiek wierzący, który w jakimś momencie podporządkował swoje życie Chrystusowi, otrzymuje dar Ducha Świętego, który mieszka w nim. I Paweł, pisząc o Duchu Świętym, posługuje się dwoma obrazami. Mówi o pieczęci i zadatku. I w starożytności pieczęć to był po pierwsze znak wiarygodności. Kiedy sporządzałeś jakiś dokument i chcemy powiedzieć, że on jest prawdziwy, wiarygodny, to ktoś stawiał swoją pieczęć. To znaczy, że wszystkie Boże obietnice i słowa, które są w tym tekście zawarte odnośnie nas, co Bóg mówi, jest prawdą. Ponieważ Bóg na każdym z nas postawił swoją pieczęć, aby pokazać, tak, moje obietnice są wiarygodne. Ale pieczęć też była znakiem własności. Kiedy ktoś w imieniu cesarza dostał pieczęć na jakimś budynku, obiekcie albo rzeczy, to znaczyło, że ta rzecz należy do cesarza. Jeżeli ktoś odważy się złamać tę pieczęć albo ją zerwać, to wchodzi w konflikt z całą potęgą Imperium Rzymskiego. I Bóg mówi, dałem ci swojego ducha, który jest pieczęcią, znakiem tego, że jesteś mój. Należysz do mnie. Jesteś moją własnością. Ale ten Duch Święty jest nie tylko pieczęcią, znakiem własności, ale też zadatkiem. I ci z nas, którzy robią interesy, wiedzą, że zadatek daje się wtedy, kiedy chcemy doprowadzić transakcję do końca. I to jest taka zapowiedź, to jest gwarancja tego, że dana transakcja zostanie przez nas zrealizowana. Taki przedsmak tego, co ma być później. I Duch Święty jest Bożym zadatkiem, że te Jego obietnice, które to są obietnice o wieczności, o pełni odkupienia, którą kiedyś zobaczymy, pewnego dnia się zrealizują. I Bóg dał jako gwarancję samego siebie, swojego Ducha Świętego, który mieszka w nas. I przypomina nam o tym, że jest na co czekać, że jest więcej. I ten Duch Święty przygotowuje nas do wieczności. A więc kiedy myślę sobie o tej prawdziwej wspólnocie i czym ona jest, jak ona działa, od czego się zaczyna, to myślę sobie, że ta prawdziwa wspólnota jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, który przygotowuje nas do życia razem w wieczności. Jednak nie sposób jest czytać ten tekst i nie zwrócić uwagi na to, że on dzieli się na trzy części, że jest mowa o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, że apostoł Paweł, kiedy opisuje tą wspólnotę, odnosi się do Trójcy, jak powiedział kiedyś Karol Barth, Trójca to chrześcijańskie imię Boga. I odkrywamy, że ten tekst mówi o Bogu, który staje się naszym Ojcem, który nas wybrał, który chce, abyśmy stali się Jego dziećmi, o Synu, który nas odkupił i o Duchu Świętym, który nas pieczętuje. A więc kiedy się nawracamy, to wchodzimy w relację z każdą z osób Trójcy Świętej. Bóg staje się naszym Ojcem, Jezus odkupicielem, a Duch Święty naszą gwarancją, naszym opiekunem. Ale ten tekst pokazuje coś jeszcze więcej niż tylko to, że każdy ma swoją rolę i że wchodzimy w momencie nawrócenia w relację z każdą z osób Trójcy Świętej, ale pokazuje też niesamowitą współzależność pomiędzy tymi osobami. To Ojciec obdarza dobrodziejstwem i wybiera przez Syna, przez swojego Syna, przez Chrystusa. To On posyła Jezusa na świat, aby nas zbawił. To Chrystus dokonuje odkupienia, a Duch Święty nas pieczętuje dzięki Chrystusowi. I widzimy współzależność pomiędzy tymi trzema osobami, ponieważ Bóg, który jest w Trójcy, nie tylko jest początkiem relacji, bo nas stworzył, ale ten Bóg także jest przykładem relacji. Bo ten Bóg od wieczności, od zawsze istnieje połączony miłością pomiędzy Ojcem, Synem, a Duchem Świętym. I jeszcze, kiedy nic nie było, to Bóg kochał, bo kochał samego siebie. A w tym momencie stworzył nas i tę miłość przelał na nas. I kiedy ojcowie Kościoła próbowali opisać jakoś te relacje między Bogiem, tą współzależność, to współistnienie, współgranie, tą harmonię, tę wzajemną miłość, to poczucie rytmu, które łączy Trójcę. I szukali jakiegoś dobrego słowa, to w końcu znaleźli takie jedno. Greckie słowo perichoresis, to znaczyło tyle, co taniec. Taniec, ktoś powiedziałby? No tak, taniec, ponieważ cała Trójca żyje i porusza się w tym samym rytmie, w tej samej melodii. Spójna, zjednoczona miłością i jednością. W naszym świecie wszystko kręci się wokół nas, wokół mnie. A w Bogu nie. Bo Ojciec kręci się wokół Syna i Ducha Świętego, Syn wokół Ojca i Ducha Świętego, Duch Święty wokół Ojca i Syna. I wszyscy są połączeni zależną współzależnością, jednością i żyją w tym samym rytmie. I kiedy sobie uświadamiamy nagle, to odkrywamy, że ten Bóg, który od wieków jest Trójcą, tak zawsze istnieje, to jest połączone od zawsze miłością, zaprasza nas do tego, abyśmy weszli w relację z Nim, abyśmy dali się porwać tego tańca. Kiedy słyszymy rytm tego tańca i dajemy się porwać, to wówczas odkrywamy, że nasze ziemskie relacje powinny być niczym innym, jak odzwierciedleniem tych relacji między Ojcem, Synem a Duchem Świętym. Że my możemy być jedno, jak Ojciec z Synem jest jedno. O to się modlił Jezus. Nasze relacje tu na ziemi mogą być dla innych przed smakiem nieba. Ale też czasami bywa inaczej. C.S. Lewis w jednej ze swoich książek pod tytułem Podział ostateczny, albo w zależności od tłumaczenia Rozwód ostateczny, przedstawił bardzo intrygującą literacką wizję piekła. Mówi, piekło to jest takie ogromne, wielkie miasto, że końca nie widać. I kiedy patrzę na to miasto z lotu ptaka, to ono się wydaje zupełnie puste. I kiedy idziesz ulicami, to zdajesz tam, nikt nie mieszka, pusto. Ale mówi, to tylko złudzenie. Bo tam jest mnóstwo ludzi. To miasto jest pełne ludzi. Tylko problem polega na tym, że kiedy ktoś się wprowadza, zaczyna się kłócić ze wszystkimi dookoła i wyprowadza się gdzieś na przedmieścia, byle dalej od innych. A więc to miasto jest pełne ludzi, tylko wszyscy mieszkają daleko od siebie. Tak zdaniem C.S. Lewisa wygląda piekło. Miejsce samotności i braku relacji. A tak jak żyjemy ze sobą, może być dla innych ludzi albo przed smakiem piekła, albo przed smakiem nieba. Dzięki temu mogą poznać albo zło, albo samego Boga, który jest Trójcą. Dlatego, kiedy zastanawiamy się o tej idealnej wspólnocie, jaka ona jest i powinna być, możemy powiedzieć jedno. Będzie nam lepiej razem, jeśli takiego życia będziemy się uczyć od Trójjednego Boga, którym od zawsze razem najlepiej.